Naszym gościem jest biskup tarnowski Andrzej Jerz. Serdecznie witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witam panią redaktor, drogich naszych radiosłuchaczy.
W tych dniach polscy biskupi przeżywali czas refleksji, konferencji, modlitwy na Jasnej Górze w duchowej stolicy Polski. Dlaczego także biskupi potrzebują rekolekcji?
No, jestem przekonany, że może nie żartując, ale mówiąc poważnie, żeby zachowali zdrowie psychiczne pośród tych różnych sytuacji niełatwych, ponieważ dzisiaj sprawowanie posługi biskupiej nie jest proste i ktoś, kto jest związany z Kościołem, doskonale to wie. Z pewnością w tym natłoku wydarzeń, w których uczestniczy każdy biskup, potrzebuje tym bardziej wyciszenia, refleksji, modlitwy i temu służą między innymi rekolekcje. Im bardziej sam w sobie przeżyje ważne tematy dla Kościoła, tym później skuteczniej przepowiada, służy wspólnocie diecezjalnej, bo przecież wiemy doskonale, że w strukturze hierarchicznej Kościoła biskup odgrywa tą zasadniczą rolę. I jeżeli jest zmęczony, rozbity, rozproszony, no to wszystko się później przenosi na diecezję. Jeżeli jest wyciszony, jeżeli jest mocno zjednoczony z Bogiem, jeżeli jest scalony duchowo, psychicznie, ufający Bogu, to także jego posługa i wpływ na wiernych jest bardziej skuteczna, bardziej ewangeliczna, wierna Bogu, wierna człowiekowi w Chrystusie.
W sobotę w Tarnowie miały miejsce ważne wydarzenia, to Forum Parafialnych Rad Duszpasterskich i Światowe Dni Młodzieży w Wymiarze Diecezjalnym. Ostatnio mówiliśmy w tutaj wywiadzie o Radach Duszpasterskich i Kursie Alfa, więc krótko teraz o młodzieży. Co to znaczy rusz duszę ze słowem?
W tym tytule mieści się też pewnego rodzaju istota. Przygotowujemy materiały dla młodzieży sukcesywnie i głównie one są osadzone w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym. Zresztą zwróćmy uwagę, że wszystkie grupy, które mamy parafialne, począwszy od dzieci, skończywszy na osobach starszych, czy też są grupy apostolskie, czy modlitewne, wszystkie powinny mieć mocną formację biblijną i bardzo na to zwracamy uwagę jako punkt wyjścia i między innymi tutaj mamy przygotowane te spotkania ze Słowem dla młodych ludzi, rusz duszę ze Słowem, gdzie w dużej części młodzież też opracowywała te tematy, ale przede wszystkim treść tych spotkań.
Czyli zachęta do czytania Pisma Świętego i życia tym Słowem Bożym.
Warto mieć na swoim biurku, gdy się uczymy, gdy piszemy, czytamy, gdy studiujemy Pismo Święte i często do niego sięgać. Wtedy będziemy zawsze pływać, nawigować we właściwy sposób do tych różnych portów naszego przeznaczenia.
W niedzielę przypada uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. W katedrze o 10:30 ksiądz biskup będzie przewodniczył mszy świętej. To będzie patronalne święto Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Liturgicznej Służby Ołtarza. Jak rozwijają się te katolickie wspólnoty, jaką mają rolę w tarnowskim kościele?
Tak, w tym roku jesteśmy wyjątkowo tutaj nastawieni na fakt, że te przyrzeczenia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, tej następnej grupy, będą w ramach Światowych Dni Młodzieży na hali. Nie będą już w katedrze, ponieważ chcemy, żeby młodzi, zazwyczaj 60, 80, 100 osób, złożyli to ślubowanie wobec kilku tysięcy młodych i wtedy może to być zachęta dla pozostałych, aby się włączyli w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i myślę, że to jest właściwe też środowisko, aby przeżywać ten wyjątkowy czas, jeżeli chodzi o młodych. Zaś jeżeli chodzi o akcję katolicką naszej diecezji, to rzeczywiście będzie to celebracja, jak zwykle w katedrze o 10:30, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata i tutaj mamy nadzieję, że mocna akcja katolicka w naszej diecezji będzie się wciąż rozwijać, zwłaszcza chodzi na nam o ludzi młodszych. Ludzie młodsi jednak lepiej trafiają do młodszych, a wiemy, że akcja katolicka opiera się na współczesnej kulturze. Chcąc głosić Ewangelię we współczesnym świecie, wśród tych tematów, wyzwań, zagadnień, które dotykają współczesnego człowieka, trzeba tą kulturę dobrze znać. A myślę, że młodzi, nic nie uwłaczając osobom nieco starszym, dobrze się poruszają w tej przestrzeni, a więc mogą być bardziej skuteczni, jeżeli chodzi o grupę rówieśniczą w przekazie Ewangelii, właśnie w tych różnych kontekstach współczesnej kultury.
To jeszcze zapytam o liturgiczną służbę ołtarza. Kiedy ksiądz biskup przewodniczy mszy świętej, odwiedzając parafię, to na pewno zawsze jest liturgiczna służba ołtarza.
Podstawa. Ministranci, lektorzy, chcę też wspomnieć o dziewczęcej służbie maryjnej, która teraz uzyskała coś bardzo ważnego, mianowicie pojawił się pierwszy zeszyt formacyjny w ogóle w Polsce. Będzie jeszcze kilka zeszytów, które będą zwracać uwagę na formację dziewcząt w różnym wieku, zwłaszcza chodzi tutaj o szkołę podstawową i widzimy olbrzymie zaangażowanie dziewcząt w dziewczęcą służbę maryjną, ale też chcemy dopracować materiały dla lektorów i ministrantów, bo tutaj nie możemy się doczekać w ogólnopolskim duszpasterstwie tych materiałów. Są starsze, nieco archaiczne, ale dzisiaj potrzeba nowego programu, żeby zaangażować ministrantów, lektorów. Ministrantów jest jak gdyby trochę mniej, lektorów jest więcej. Dlaczego? Dlatego, że wielu chłopaków, chłopców, którzy kończą drugą, trzecią klasę, chcą się zapisać, ale rodzice blokują i mówią, nie będziemy rano wstawać i dowozić się samochodem. No lektorzy sobie już sami później poradzą, bo są w starszym wieku, ale ministranta trzeba przywieźć, trzeba go odwieźć i tutaj jestem bardzo wdzięczny tym wszystkim rodzicom, którzy naprawdę mają świadomość, jak ważna jest formacja religijna dziecka, chłopców, właśnie w tym wieku, kiedy są ministrantami i podejmują ten trud.
Wracamy do omawiania statutów Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. To jakie są różnice między kazaniem a konferencją religijną?
Gdybyśmy w tej typologii chcieli wyliczyć wszystkie jednostki, to jest ich kilkadziesiąt, ale te zasadnicze to rzeczywiście homilia, już kiedyś ją definiowaliśmy, a kazanie nasz synod w statucie 414 definiuje w następujący sposób. Kazanie jest przepowiadaniem poza liturgią, nie tak jak homilia, w czasie różnego rodzaju nabożeństw, może więc dotyczyć dowolnego tematu związanego ze szczególnymi potrzebami słuchaczy, uwzględniającego jednak kontekst danego nabożeństwa. Zazwyczaj te kazania są w kontekście jakiegoś nabożeństwa. I tu mamy na przykład te klasyczne nabożeństwa, kazania pasyjne, to jest nabożeństwo gorzkich żali. Bardzo ważne, bardzo, bardzo cenne, wciąż bardzo aktualne i wtedy musimy też uwzględnić oczywiście Słowo Boże, tekst Pisma Świętego, ale szczególnie trzeba uwzględnić sytuację słuchaczy, żeby do nich trafić, ich aktualne problemy, wyzwania. Więc zwracamy uwagę na to, żeby też przepowiadać poza liturgią w ramach nabożeństw. Co poza tym? No, synod też zwraca uwagę na to, żeby w czasie nabożeństw majowych, październikowych, które są odprawiane albo tuż przed mszą, albo po mszy świętej, żeby nie odczytywać w czasie mszy świętej tego słowa w miejsce homilii, które jest przygotowane. Często są to tak zwane czytanki majowe, październikowe, tylko żeby one były odczytywane w ramach danego nabożeństwa, bo homilii tutaj nie możemy zastąpić czytanką. Też synod podaje definicję konferencji religijnej. Mianem konferencji religijnej określa się wszelkie przepowiadanie na temat chrześcijańskiej wiary, zasad moralności, które dokonuje się poza liturgią i nabożeństwami, a niejednokrotnie poza świątynią. W swojej formie zbliżona jest właśnie ta konferencja do katechezy. Pamiętam, że właśnie mówiąc poza świątynią głosiłem takie konferencje religijne do wojska w koszarach. Miałem już takie też swoje doświadczenia kaznodziejskie. Ale zdarza się, że są różne środowiska. Tak, myślę, że tutaj oczywiście trzeba uwzględniać, podkreślamy tutaj dobór tematu, wykorzystanie też różnych środków wyrazu. Tutaj można w konferencjach religijnych wykorzystać fragmenty filmów, czy jakichś scen, czy pantonimy i tak dalej, i tak dalej. Mamy tu jak gdyby większą pole działania, ponieważ jest to poza liturgią, poza nabożeństwami.
Co synod mówi o rekolekcjach, misjach, kursach ewangelizacyjnych i dniach skupienia?
Tak, tutaj bardzo mocno w naszej tradycji diecezjalnej wpisały się rekolekcje parafialne i synod jeszcze bardziej podkreśla obowiązek, że proboszczowie mają obowiązek co roku właśnie zorganizować takie rekolekcje parafialne. Najodpowiedniejszy dla nas zawsze jest okres Wielkiego Postu, ale mogą być też inne okresy, okres Adwentu. Tematyka tych rekolekcji, ona powinna być bardzo dobrze zaplanowana, wpisana w program duszpasterski, który się realizuje w danej parafii. Mówiliśmy o tym, że każda parafia powinna mieć długofalowy program duszpasterski i w to wszystko wpisuje się tematyka rekolekcji, które uwzględniają potrzeby aktualne parafian. Stąd też często księża proboszczowie rozmawiają z Radą Duszpasterską i pytają, jakie tematy trzeba by było poruszyć w czasie rekolekcji parafialnej. Ksiądz proboszcz z tym rekolekcjonistą już ileś tam miesięcy wcześniej zaproszonym omawia, że księże, proszę przygotować takie i takie tematy rekolekcyjne. No też zwraca się uwagę na kursy ewangelizacyjne, na rekolekcje tematyczne, przecież mamy te ośrodki rekolekcyjne w diecezji, gdzie są specjalnie przeznaczone do poszczególnych grup rekolekcje ewangelizacyjne, tematyczne. Też nie wiadomo, jak będzie sytuacja dalej lekcji religii w szkole, ale synod podkreśla w statucie 421 konieczność dobrego przygotowania rekolekcji szkolnych, które by angażowały uczniów w wymiarze czasu, jaki spędziliby na zajęciach. I tutaj są różne możliwości. Chodzi o to, żeby duże zespoły pracowały nad tymi rekolekcjami, czyli świadkowie wiary, żeby się tutaj pojawiły projekcje filmów, przedstawienie teatralne, koncert, inne zajęcia plastyczne, wychowawcze, ale związane z tematyką rekolekcji. I w tym celu warto wykorzystać budynek szkoły. Nie należy jednak sprawować w szkole sakramentów. Po to jest kościół parafialny, więc na to zwracamy uwagę. Myślę, że tutaj też zasługą synodu jest zachęcanie wiernych, aby uczestniczyli w tych różnych formach rekolekcji w domach formacyjnych, o czym wspomniałem. I tutaj zauważamy, że diecezja ma bardzo dużo domów rekolekcyjnych i one są wypełnione, wciąż są wypełnione różnymi osobami, grupami, gdzie można też w ramach rekolekcji przeprowadzać na przykład rozmowy. No mamy rekolekcje dla narzeczonych i tutaj oni głównie, te rekolekcje opierają się na dialogu między nimi, gdzie zadają sobie trudne, ważne pytania, prowadzą rozmowy na temat przyszłego swojego życia. Poza tym też synod akcentuje wagę pielgrzymek różnego rodzaju. No tutaj tarnowska pielgrzymka piesza jest ważna, ale nie tylko, bo w czasie pielgrzymki też dokonują się swoistego rodzaju rekolekcje w drodze i zwracamy w ogóle uwagę na to, żeby wszelkie pielgrzymki zawsze miały taki charakter rekolekcyjny i stąd bardzo ważna jest obecność kapłana, który będzie prowadził takie rekolekcje w drodze w ramach pielgrzymki. No też zwraca się uwagę na konieczność misji parafialnych. Zazwyczaj w naszej diecezji one są raz na 10 lat i też trzeba przygotować odpowiedni zespół, który będzie prowadził te rekolekcje. Trzeba dookreślić tematykę i to jest bardzo pogłębione działanie ewangelizacyjne wśród parafian. Zwracamy uwagę też na różnego rodzaju kursy, które są prowadzone, zbliżone są do rekolekcji, do misji. Głównym celem rekolekcji misji jest doprowadzenie uczestników do nawrócenia w postaci ożywienia osobistej relacji z Bogiem, zerwanie z grzechem, pełniejsze zaangażowanie we wspólnotę Kościoła i tutaj najważniejszym wydarzeniem jest oczywiście sakrament pokuty i Eucharystia. Ona jest szczytem tego działania, gdyby punktem docelowym wszystkich form rekolekcyjnych, ale także równocześnie posłaniem, aby przemieniać oblicze tego świata.
Zachęcamy do sięgania do tych statutów Piątego Synodu Diecezji Tarnowskiej. W następnej audycji oczywiście ksiądz biskup omówi kolejne statuty. Dziękujemy za spotkanie i za rozmowę. Naszym gościem był biskup tarnowski Andrzej Jerzy.
Bardzo jestem wdzięczny. Ważna tematyka przepowiadania w Kościele.